Dawid chciał zachęcić do tego, by przyjść tutaj pracować i powiedział, że będziemy pracować jak kret. Nie wiem, gdzie tu jest zachęcenie. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, od wiersza 23 będziemy czytać. Ewangelia Mateusza, 21, od 23. Dzisiaj muszę powiedzieć, bo prosił mnie o to brat, który miał dzisiaj tutaj być. Miał być pastor ze zboru baptystów z Warszawy, ale zadzwonił, że nie może przyjechać. W piątek zadzwonił, że niestety inne okoliczności sprawiły, że nie może przyjechać i prosił, żebym przeprosił, ale pamięta o nas i przyjedzie. Ewangelia Mateusza. A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? A Jezus odpowiadając, rzekł im: zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Skąd był chrzest Jan? Z nieba czy z ludzi? A oni rozważali to sami w sobie, mówiąc: jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli: nie wiemy. Rzekł i on do nich: to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. A jak wam się wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie. Ale nie poszedł. A przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: ten drugi. Rzecze im Jezus: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. To już któreś z kolei kazanie, które dotyka ostatniego tygodnia z życia Pana Jezusa. Ostatni tydzień dużo się działo. Wspominaliśmy to tło tych wydarzeń. Pan Jezus wskrzesił Łazarza. Ta nowina stała się bardzo głośna. O tym mówiono. I Rada Najwyższa zwołuje posiedzenie na szczycie, bo nie można było tego faktu zignorować. Skąd wiemy, co omawiali na tym szczycie? Zapewne podzielił się tymi nowinami Nikodem, który był członkiem tej rady, ale nawrócił się. I Józef z Arymatei. Stąd prawdopodobnie wiemy, o czym mówili na tym szczycie. Sytuacja była skomplikowana. Żydzi żyli w takiej upokarzającej rzeczywistości. Wszechwładna potęga Rzymu. Kontrole, celnicy, rzymska administracja, rzymski pieniądz. To wszystko wskazywało, że nie mają takiej wolności, o której marzyli. Wszystko godne pogardy. I trzeba zachować to, co jeszcze da się zachować. A tutaj pojawia się ktoś, kto twierdzi, że jest Mesjaszem. Wskrzesił Łazarza. Nie możemy tego zignorować. I na tym szczycie postanowili, i czytam: jeśli go tak zostawimy, przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. I Kajfasz wtedy wpada na taki pomysł. Czy nie lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął? Od tego dnia naradzali się, aby go zabić. Czyli na tym szczycie postanowili, że Pana Jezusa muszą zabić. Też postanowili, że i Łazarza muszą zabić, bo zbyt czytelny dowód. Dzisiaj jesteśmy w trzecim dniu. Mówiliśmy o tym, jak Pan Jezus pierwszego dnia wjeżdżał do Jerozolimy. Tak znamienne wydarzenie, że gdyby nie witali go tak, jak go witali, to kamienie by, żywa, martwa natura by była w stanie go przywitać. Pan Jezus wchodzi na teren świątynny, ale że jest późna godzina, wycofuje się z powrotem, by przenocować na Górze Oliwnej. Następnego dnia wraca po raz kolejny do świątyni. Tam porządkuje pewne rzeczy, przewraca stoły wekslarzy i na nowo wraca, z powrotem wraca, by przenocować. A dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na terenie świątynnym. A gdy przyszedł do świątyni, powraca sprawa autorytetu. Dzisiejszym tematem jest właśnie autorytet. Powraca ta sprawa. Już go dzień wcześniej zapytali, jakim prawem to czyni. Dlaczego akurat na twoich twierdzeniach mamy polegać? Czy masz jakieś upoważnienie? Przecież wczoraj podważyłeś nasz autorytet. Przecież ci wekslarze, którzy byli na tym placu świątynnym, mieli takie certyfikaty, mieli takie zezwolenia, mogli to robić, a ty przyszedłeś i powywracałeś. Jaką mocą, jakim prawem to czynisz? Pan Jezus ma przed sobą kogoś, kto miał takie oficjalne zezwolenie. Gdzieś tam Rada Najwyższa dała pewne upoważnienia do działania. Pan chwały jest na terenie świątyni. Tej chwały w tym miejscu najświętszej nie było już, ale Pan chwały jest na terenie świątyni i on zaczyna nauczać. Być może, tak sobie to wyobrażam, że ci starsi arcykapłani czekali, aż większa grupka zgromadzi się wokół Pana Jezusa. W tym czasie było bardzo dużo ludzi, bo chcieli publicznie pokazać coś albo zapędzić w jakiś kozi róg, żeby móc rozpocząć cały przewód sądowy. Jakieś takie pułapki próbowali tworzyć. Ale czy zasadne w ogóle było takie pytanie, jaką mocą to czynisz i kto dał ci tę moc? Przecież mówi się, nie wiem, próbowałem sobie odtworzyć, bo wiem, że pani w szkole czasami mi tak mówiła, znaczy nie tyle mi, co patrząc na zeszyty, powiedziała, że ten zeszyt jest twoim obrazem. Że jak piszesz, czy jak podchodzisz do zeszytu, to jest twój obraz. Po tym, co czynisz, czy co robisz, to możemy poznać, kim ty jesteś. Czy było coś takiego w szkole? Pamiętacie, czy tylko w mojej? Pokaż mi zeszyt, a powiem ci, kim jesteś. Pan Jezus już wcześniej pokazał, kim jest. Pan Jezus pokazał swoją moc, swój autorytet niejednokrotnie. I oni byli świadkami tych wydarzeń. Pan Jezus pokazał, że jest w stanie poradzić sobie z trądem. I uleczył tych 10, uzdrowił tych 10. Pamiętacie? I powiedział, idźcie do świątyni, idźcie do kapłanów na świadectwo dla nich. I tam cały ten proces musiał być zachowany. I kapłani musieli dojść do przekonania, że oto mają przed sobą kogoś, kto jest Mesjaszem. Pan Jezus kiedyś mocą swojego słowa uzdrowił sługę setnika. Ten setnik miał na tyle wiary, że powiedział: Panie Jezu, Ty nawet do mojego domu nie musisz przychodzić, ale powiedz i to się wydarzy. Bo ja też mam poddanych. Ja im coś mówię, mam taką moc, mam taki autorytet, mówię i oni muszą być posłuszni. Mocą słowa, mocą swojego autorytetu Pan Jezus wiele pokazał już. Ślepi byli uzdrowieni. Przywrócony im wzrok. Pan Jezus wskrzesił mocą swojego słowa córkę Jaira. Albo sparaliżowanych leczył. Chleby pomnożył. Wielu z tych kapłanów być może jadło ten chleb. I teraz pytają: powiedz, jaką mocą to czynisz? Byli na szczęście ludzie, którzy obserwując te wydarzenia, odkryli, że mają kogoś przed sobą, kto naprawdę ma autorytet. Tym kimś był Nikodem na przykład. Widział to samo, co inni kapłani. Widział to samo, co inni ludzie. I Nikodem przyszedł kiedyś do Pana Jezusa i powiedział tak: wiemy, że przyszedłeś od Boga. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. To wszystko widzieli i Nikodem, i inni. Kiedyś Samarytanka miała możliwość przebywania chwilę w obecności Pana Jezusa i Pan Jezus odsłaniał jej tajniki życia. I ta Samarytanka powiedziała: Panie Jezu, my wiemy, że gdy przyjdzie Mesjasz, to wszystko nam oznajmi. Pan Jezus do niej powiedział: ja nim jestem. Wtedy ona pobiegła i złożyła świadectwo, że zobaczyła, niewiele zobaczyła, ale zobaczyła, że ten ktoś, kto z kim rozmawia, ma wgląd w jej serce, ma wgląd w jej marzenia i odkryła, że ma do czynienia z Mesjaszem. A tutaj mieliśmy ludzi, którzy są rozmówcami Pana Jezusa, którzy wiele widzieli i musieli to zbadać. I naprawdę badali. I to pytanie: Panie, jaką mocą to czynisz i kto Ci dał tę moc? Takie pytanie, i Pan Jezus nie ucieka od odpowiedzi, ale zadaje im pytanie. Zmusza ich do myślenia. Chcę pokazać, czy oni naprawdę są zainteresowani prawdą, odkryciem prawdy. Czy tylko zachowaniem twarzy, czy tylko poszukiwaniem możliwości, żeby rozpocząć ten przewód sądowy, żeby pokazać ludziom, świadkom, którzy się zgromadzili, że oto on działa bez pozwolenia Rady Najwyższej, więc możemy go pojmać. Pan Jezus zadaje pytanie: czy chrzest Jana jest z nieba, czy od ludzi? To pytanie, które zadał Pan Jezus, było pytaniem zadanym w kontekście władzy czy autorytetu. I Pan Jezus mówi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Wiecie, kiedyś Richard tutaj mówił, dlaczego Żydzi nie używali imienia Pana Boga, bo równie dobrze mógłby zapytać, dlaczego, czy chrzest Jana był od Pana Boga, czy od ludzi. Ale Żydzi tak bardzo mieli taki szacunek do tego imienia, że nie używali tego imienia, ale kojarzyli z Panem Bogiem jakieś miejsca. No to niebo. Czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? No i tutaj, żeby zrozumieć to, co Pan Jezus chciał osiągnąć, musimy sobie przybliżyć trochę postać Jana Chrzciciela. Jan, jak się narodził, pamiętacie? Wszystko było cudowne, cudowne dziecko. I teraz, trochę później, widzimy Jana, który zwiastuje Ewangelię i dano mu taki przydomek, chrzciciel. Tak bardzo był przejęty tym chrztem, tak wielu ludzi chrzcił, że dorobił sobie takiego przydomku chrzciciel. Wiecie, Żydzi znali wiele omywań. I pielęgnowali te obmywania. Ale był jeden taki wyjątkowy chrzest, który właściwie nie dotyczył Żydów, ale dotyczył pogan, którzy odkryli, że zaiste Bóg Izraela to jest ten prawdziwy Bóg. I czytając Stary Testament mamy paru takich, którzy dokonali takiego odkrycia. Wtedy oni musieli oprócz obrzezania, jeśli chodziło o mężczyzn, musieli też dokonać takiego jednorazowego zanurzenia. Był to taki symbol odcięcia się od swojej przeszłości. Oto teraz zaczyna się zupełnie coś nowego. Oto teraz zaczynamy nową historię z Bogiem Izraela. I to było zgorszenie też dla wielu Żydów, że zaczyna stosować ten chrzest wobec Żydów. A Żydzi uważali pogan za kamienie, takie nieczułe. Uważali, że są na tej samej płaszczyźnie, co wszetecznice, co nierządnice. I nagle Jan pokazuje, że można się od tego ociąć, że można dokonać osądu swojego życia i rozpocząć coś nowego. To było rewolucyjne. I z tym się pogodzić nie mogli. Ale teraz wyobraźmy sobie, bo czytamy, że do Jana schodzili ludzie z całej Jerozolimy, z Judei i z całego okręgu nadjordańskiego. Więc mnóstwo ludzi idzie gdzie? Na pustyni. Oni są pod wpływem Słowa Bożego. Jan zwiastuje Słowo Boże, nawołuje do pokuty, i nawołuje do tego, żeby odciąć się od staroci i rozpocząć coś zupełnie nowego. Jan był synem kapłana. Gdzie on powinien zwiastować? W synagodze albo w świątyni. A on idzie na pustynię. I wszystko, co on robi, jest inne. Jego menu jest inne. Co on tam je? Miód i szarańczy. Chrabąszcze chciałem powiedzieć. Szarańczy. I całe jego życie woła o taką inność, o taką nowość. I to z tym się pogodzić nie mogli. Ci rozmówcy Pana Jezusa. I on miał takie zdanie też o Panu Jezusie. To czytamy w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza, że jak przychodzi do niego Pan Jezus, tam właśnie na tej pustyni, nad Jordanem, to on ma tak wielkie zdanie na temat Pana Jezusa, że on mówi o nim, że nie jest godzien jemu rozwiązać rzemyka u sandałów jego. To było zadanie, które wykonywali niewolnicy. Ja jestem tak mały wobec niego, że ja nie jestem godzien rozwiązać mu sznurówek u jego butów. No nie jestem godzien. On mówi o nim, że jest mocniejszy. Oto idzie ktoś, kto jest mocniejszy. On wprost mówi o nim, że to jest Mesjasz. Głośno o nim wołał. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. Właściwie Jan się najpierw narodził. Potem dopiero Pan Jezus po paru miesiącach. A Jan mówi, on był pierwej niż ja. To było niezwykłe wydarzenie. Jan, patrząc na Pana Jezusa, jak zbliżał się, to powoływał się na Izajasza. Tego szanowali. To był autorytet dla nich. Izajasz był autorytetem dla tych rozmówców Pana Jezusa. to idzie ktoś, kto pierwej był niż ja. Ktoś, kto jest mocniejszy. Ktoś, kto jest Mesjaszem. Dzięki niemu w ogóle żyje. Pamiętacie, jak kiedyś mama Jana przyszła do matki Pana Jezusa, to w Elżbiecie to było tak doniosłe jakieś wydarzenie, że to dziecko w łonie Elżbiety się poruszyło. Tu mały Pan Jezus i Jan. I wtedy Elżbieta zawołała, cóż to się wydarzyło takiego, że matka mojego Pana przyszła do mnie. Jan miał już, no nie wiem jak to powiedzieć, w łonie matki wielkie zdanie na temat Pana Jezusa, a tutaj zobaczył go nadchodzącego. Mało tego, ten Pan Jezus powiedział do niego, że wstępuje do wody i chce się dać ochrzcić. Panie, nie, wróć, nie mogę. Ale Pan Jezus powiedział, godzi się wypełniać wszelką sprawiedliwość. To Jana przekonało. Możemy się nad tym zastanawiać. Dlaczego akurat to zdanie przekonało Jana, że dokonał tego chrztu? Pan Jezus tam już pokazał, że bierze na siebie ten sąd. Tak samo jak poszedł na drzewo krzyża. Niewinny. Stał się winnym. Nie popełnił żadnego grzechu. A za grzech był poczytany. I w tym chrzcie już bierze na siebie sąd. On przyjmuje z odwagą tą drogę krzyża i to wyraża już w chrzcie, ten cały osąd. I to wydarzenie było tak doniosłe. Wiecie, jak jest otwarcie stadionu, było w Warszawie, otwarcie stadionu, no to jakieś tam fajerwerki, medialnie to nagłośnili i tyle wydarzeń temu towarzyszyło, bo to było wielkie wydarzenie. A tutaj co się wydarzyło? Niebo się otwarło. Niebo pochłania ziemię. Duch Święty w postaci gołębicy wstępuje. Głos z nieba. Oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Wielu było tego świadkami, bo tam była cała okolica nadjordańska, z Jerozolimy. Oni usłyszeli ten głos. To jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. On ma autorytet. Teraz Jan musiał ich nazwać plemię żmijowe. Jesteście skażeni jakimś jadem. Jadem niewiary. Ostro. Może ktoś powie zbyt ostro. Ale sprawa dotyczyła życia albo śmierci. Ojcem waszym jest diabeł. Ostro. Ale tak znamienne wydarzenie, że Jan, mając świadomość, z kim ma do czynienia, mocniejszym, większym, dzięki niemu żyje, musiał tak reagować. To pytanie tych arcykapłanów. Skąd był chrzest Jana? Skąd był chrzest Jana? Powiedzcie mi. Oni już go skreślili. Oni już powiedzieli. Oni powiedzieli o Janie, że to oszust. Że to jest zwodziciel. Oni już tak powiedzieli wcześniej. Oni już na nim położyli krzyżyk. Demona ma. Tak powiedzieli. A Jan o Panie Jezusie powiedział, on jest autorytetem. Ja dzięki niemu żyję. Powołuje się na Izajasza. Tego szanujecie. Jego słowo nie tyle, że ktoś mu dał ten autorytet, ale jego słowo samo jest autorytatywne. Jego słowo jest fundamentalne. Jego słowo jest życiodajne. Jego słowo jest przywracające życie. Jego słowo jest trwalsze niż niebo i ziemia, bo one przeminą, a jego słowa nie przeminą. Bo kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jan miał takie zdanie na temat Pana Jezusa. Jego władza jest niezwykłą władzą. Daje jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuszcza na wolność. Pan Jezus pyta, powiedz mi, skąd jest chrzest Jana? W obecności wielu świadków, którzy również byli tam może przy tym chrzcie i którzy również słyszeli, oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. I co oni odpowiedzieli? Nie wiemy. To co z was za autorytety, skoro nie wiecie takiej oczywistości? Wierutne kłamstwo, że nie wiecie. A przecież zawsze wszystko wiedzieliście. Powiedzieliście do Jana, że on ma demona. To skąd to wiedzieliście, jeżeli teraz mówicie, że nie wiemy? Kiedyś spotkali tego człowieka, któremu Pan Jezus przywrócił wzrok. I też tam czytamy, że oni wszystko wiedzieli. Nie wiem, czy kojarzycie tą postać, bo oni powiedzieli, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny, mówiąc o Panu Jezusie. A ten człowiek, któremu Pan Jezus przywrócił wzrok, mówi, czy jest grzeszny? Nie wiem. Ale to jedno wiem. Byłem ślepy, a teraz widzę. I wielokrotnie wszystko ci ludzie wiedzieli, a takich rzeczy nie wiedzieli. Oni myślę, że wiedzieli, ale politycznie bezpiecznie było powiedzieć nie wiemy. I zauważmy, co Pan Jezus odpowiada. Czy Pan Jezus powie, to i ja nie wiem? Nie. On powiedział, to i ja wam nie powiem. Wy wiecie. Tylko nie chcecie mi teraz przy świadkach powiedzieć. A ja wiem. Ale dlatego, że wy, wiedząc, mówicie wierutne kłamstwo, że nie wiecie, to ja wam nie powiem. Ale właściwie, jak pomyślicie, przemyślicie jeszcze z tą sytuacją, to w moim pytaniu was przymusiłem do odpowiedzi i wyście sobie dali już odpowiedź. Pan Jezus potem dalej prowadzi tą rozmowę. Daje takie trzy przypowieści. Przypowieści o odrzuceniu. Dzisiaj przeczytaliśmy tylko jedną. I to odrzucenie ma trzy takie same powody. Niewiara. Pan Jezus mówi, ocencie. Jak wam się wydaje? Spróbujcie dokonać takiej oceny. Pewien człowiek miał dwóch synów. Wyobraźcie sobie, ja mam dwie córki. Trzecia jeszcze jest malutka, ale załóżmy, że mówię do Tiny i do Marty. Marta, posprzątaj swój pokój. Tina, posprzątaj swój pokój. Marta mi mówi, nie ma czasu. Nie. To mi się tutaj podoba, tak powinno zostać. Nie. Ale po pewnym czasie jednak przemyślała, a dobra, posprzątam. Natomiast Tina mówi, tak, owszem, zaraz, ależ tato, zaraz będzie, tak, już, owszem, tak. Ale nic nie robi. Pytanie, kto wykonał wolę ojca? No Marta już na siebie, tak, pokazuje, ja, owszem. I Pan Jezus dał takie pytanie. Który z nich wypełnił wolę ojcowską? Macie tych dwóch synów. Jeden mówi tak, ale w istocie nie. Do kogo właściwie Pan Jezus to mówił, tą historię? Mówił do ludzi, o których apostoł Paweł powiedział, że do nich należy synostwo, chwała, przymierza, nadanie zakonu, służba Boża, obietnice, prorocy do nich należeli. Do ludzi, którzy, możemy powiedzieć, byli z przywilejami, do których należało pewne pierwszeństwo. I w jaki sposób oni mogli wypełnić tą wolę ojcowską? Przecież oni mówili tak. Mojżesz, kochamy Mojżesza, jesteśmy dziećmi Mojżesza. To, co powiedział Mojżesz, to jest Na to możemy powiedzieć jedynie tak. Tak, Abraham, dziećmi Abrahama. Tak, Abraham jest nasz przywódca, nasz proplasta. Chyba dobrze powiedziałem. A ten Mojżesz co powiedział? Zbudzę im proroka takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta. Zgadzacie się z tym? Tak, zgadzamy się, bo to Mojżesz powiedział. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go Immanuel i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny. Zgadzasz się, synu? Tak, bo to Izajasz powiedział. Zgadzam się. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego. Zgadzasz się? No jasne, że się zgadzam. No wyrośnie i zobaczycie dopiero. I objawi się chwała Pańska i ujrzy go wszelkie ciało. A, jasne. Wtedy otworzą się oczy ślepych i uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń. Izajasz! Tak, Izajasz to powiedział. Tak! Wtedy jego władza będzie władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. O, Daniel! Daniel, tak. O, Betlejemie, z ciebie wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Malachiasz chyba, tak? Malachiasz. Tak. Z Betlejemu wyjdzie. No jasne, że wyjdzie. Pamiętacie taką sytuację, jak Pan Jezus pojawił się pierwszy raz, jak już pełnoletni, 30-letni młodzieniec, pierwszy raz, czy zazwyczaj bywał, miał taką tradycję przebywania w synagodze, ale pierwszy raz miał taką możliwość, żeby otworzyć księgę i przeczytać. I pamiętacie, co on przeczytał? To czytamy w Ewangelii Łukasza, w Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę Izajasza i on zaczyna czytać. Tak się otworzyło. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknął tą księgę i powiedział takie znamienne słowa. I oto te słowa się wypełniły w waszych uszach. Oto jestem. Izajasz tak powiedział. Jestem. Długo musieliście czekać. Sorry, ale jestem dzisiaj. Jak Pan Jezus szedł z uczniami po zmartwychwstaniu w drodze do Emaus, zaczął im mówić o sobie, co było o nim napisane, począwszy od ksiąg mojżeszowych. Patrzcie, a Mojżesz powiedział tak, a wyście powiedzieli na to tak. A Izajasz, a Daniel, a Dawid, a tak po kolei, Amos, Nehemiasz, psalmiści. Tak, tak mówiliście. A teraz do swojej własności przyszedł. I ludzie, którzy przez całą historię mówili tak, 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 swojego nie przyjęli. Ja słyszałem taką historię. Pewien tata został powołany do wojska, na wojnę i pojechał. Pojechał rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nie ma. Nie ma taty. Zostawił małe dzieci w domu. Bardzo malutkie dzieci. I nie było go długo. Żona nie miała żadnej wieści, czy tata żyje, czy tata nie żyje. Tak wytrzymała jeszcze parę lat po wojnie i przydarzyło jej się, że wyszła za mąż po raz kolejny. A ten tata niedługo potem wrócił. I zobaczył swój dom z daleka, ucieszył się, że wrócił do domu. Zapukał do drzwi i jego dzieci otworzyły mu drzwi i on z radości mówi: jestem waszym tatą. Ale my mamy innego tatę. tragedia. Do swojej własności przyszedł. Ale swoi, ci, którzy cały czas mówili tak, 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 nie rozpoznali go. Zawiedli. Rozczarowali. Odrzucając go, postawili się w pozycji tego pierwszego syna, który cały czas mówił tak, tak. A Pan Jezus zadał im pytanie, który wypełnił wolę ojcowską? Wy mówicie tak, tak, a oto jest. Izajasz o mnie mówił. Prorocy o mnie mówili. Jestem, no powiedzcie tak. Jan powiedział tak. Wy mówicie nie. Chodzi o coś wielkiego, bo chodzi o Królestwo Boże. Potem mówił o drugim synu, że do tego królestwa dostali się ci, którzy są określeni tutaj mianem drugiego syna. Nie dlatego, że są celnikami, przytecznikami, ale dlatego, że w ich życiu nastąpiła zmiana. Długo mówili nie. Wielu z nas tutaj dzisiaj należy do tych, którzy długo mówili nie. Głos Boży gdzieś tam działał. A nie, nie, a po co, a czemu, a na co? A co z tego będę miał? A kto to może wiedzieć? Nie, nie, nie. Ale nagle mówią tak. I Jego zaczynają słuchać. Mają nowy autorytet. I teraz mam takie pytania. Sobie zapisałem. Czy moje takie teologiczne tak jest też takim praktycznym tak? No wiem. Pan Bóg jest wszechobecny, wszechmogący, z każdej sytuacji mnie wyprowadzi, ależ tak, Panie Boże, my wierzymy, że jesteś tym, do którego należy wszelka władza, że Tobie jest podane niebo i ziemia, Ty możesz wszystko, Panie, ale często w praktyce mówimy nie. Jaki masz autorytet? Kto jest Twoim autorytetem? Dzisiaj śpiewaliśmy parę pieśni, że On jest moim królem, moim panem. Fajnie to wyśpiewać. Ja teraz nie stawiam się w pozycji lepszej od was, bo patrząc na mój tydzień, na miesiąc, muszę powiedzieć, że wielokrotnie zawiodłem. Tak, Panie, ja wierzę, że jesteś wszechmogący. Przychodzą takie sytuacje, że w praktyce zapieram się tego, w co wierzę. Gdzieś tam intelektualnie, sercem wierzę, ale później mam taki wstręt do siebie. Nie wiem, czy to jest waszym udziałem. Czy wierzysz, że On ma absolutną władzę na niebie i na ziemi? Jak poważnie traktuje Jego słowo? Oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Może ciągniesz nierówne jarzmo, On powiedział, że mamy nie ciągnąć nierównego jarzma. On jest Twoim Panem. A śpiewać to można, ale bo łatwiej. A może w Twoim sercu jest jakieś nieprzebaczenie. Pan jest moim królem, Pan jest moim władcą, Pan jest moim autorytetem, ale nosisz w swoim sercu jakąś zadrę, nienawiść, nie potrafisz podać ręki komuś przez... Oczywiście mi się to też przydarza, że też nie potrafię komuś podać ręki, czy czuję wstręt do kogoś. Ale przychodzi taki moment refleksji i mówię, przecież mówię tak, 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 a w praktyce nie. Nie może tak być. Jeżeli jest Twoim królem, to macie coś do powiedzenia. Jeżeli jest Twoim panem, to macie coś do powiedzenia. Chyba, że go totalnie ignorujesz. A może ma odnośnie Twojej służby coś do powiedzenia. No przecież czasami przychodzę na zgromadzenia. Jeżeli On jest Twoim Panem, wiecie co, to On codziennie ma coś do powiedzenia. Na temat misji i innych rzeczy. A może chcesz usprawiedliwiać swoją cielesność, swoje nieposłuszeństwo, a rób sobie tak dalej. Ja nie chcę tak dalej. I to są takie ostatnie moje przemyślenia. Ja chcę, żeby On się wtrącał do mojego życia. Panie Jezu, wtrącaj się do mojego życia. Jesteś Panem. Słowa Twoje mają ostateczny autorytet. Jan to już nie chrzciciel, był pokonany mocą tego autorytetu. I w Księdze Objawienia czytamy, że to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. 5 rozdział. Zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naród królewski, kapłanów, i będą królować. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, mądrość, siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Wierzysz w takiego Pana Boga? Amen.